Anna Trojanowska. Smak dymu. Wydawnictwo Zysk i Spółka.
W smaku dymu jest mała dziewczynka, Franceska albo Franka po prostu. I tę postać to inspirowałam się z postacią mojej babci, która właśnie najwięcej mi o tych czasach opowiadała, więc to jest troszeczkę wplecione jakieś tam takie wspomnienia, ale no, oczywiście te postacie muszą żyć swoim życiem i ich losy są no, odmienne. Może być tylko ułamek jakiś tam tych opowieści, przekazów rodzinnych to dodane. W każdym razie no, coś tam jest, a reszta to jest, raczej opierałam się na materiałach, które no, poszukiwałam w różnych źródłach. No i to oczywiście na wyobraźni swojej.
Wspomniała Pani o głównej bohaterce, która zaczyna pracować w aptece. To mamy na kartach tej pierwszej powieści.
Tak.
Mówi się też, że no, ta bohaterka musiała sobie wywalczyć to miejsce. To jest taki pierwszy element próby uzyskania niezależności czy świadomego kierowania swoim losem. Skąd pani to przyszło do głowy? Czy to ma bezpośredni związek z pani specjalnością? No bo powiedzmy, że pani jest z wykształcenia etnologiem i właśnie farmaceutką.
Tak, na pewno to daje jakieś też pole do poszukiwań takich i postaci, takiego całego otoczki, środowiska, którą można opisać. A ja zajmuję się historią farmacji i przeglądając różne życiorysy farmaceutów, farmaceutek, może mniej, ale farmaceutek, a w ogóle pisma z tamtego okresu, no znalazłam takie właśnie informacje dotyczące tego, jak kobiety zaczynały i jakie były opinie na ten temat, jak mężczyźni się o tym wyrażali.
No, jak się wyrażali?
Początkowo właśnie nie bardzo sobie wyobrażali, że jest to w ogóle możliwe, bo tak jak napisałam nawet na swojej stronie ostatnio, że taką naukę, żeby zostać farmaceutą, to trzeba było zacząć od praktyki w aptece. Więc uczeń, który trafiał do apteki, a miał chłopak kilkanaście lat, mieszkał tam. Czasami mieszkał po prostu w aptece, na noc na jakichś siennikach spał, jadł tam. Cały dzień pracował. Pracował ciężko. Przestawiał jakieś kotły, pilnował, co tam się ważyło w tych kotłach, plastry, maści różne. To nie było 2 kilogramy, to było kilkanaście, czyli takie no spore, że trzeba było do tej pracy siły fizycznej, a poza tym no strój damski też nie bardzo do tego pasował, bo wiadomo, że w laboratorium aptecznym jest i otwarty ogień i są różne łatwopalne materiały, więc no, dziewczyny z długimi sukniami na pewno by tam zawadzały i tak było, tak to mężczyźni postrzegali. Polecam Smak dymu na antenie Radia Poznań. Anna Trojanowska.
Czyta Anna Jaworska. W ciągu kilku dni od przypadkowej rozmowy na nabrzeżu Wisły, Wincent stał się posiadaczem skrzynki papierosów z przemytu, 2 skrzynek angielskiej herbaty i 10 beczek malasy, z którymi nie wiedział, co zrobić. Od biedy można by przerobić ją na wódkę. Uznał, że chyba tak zrobi, bo nic innego nie przychodziło mu do głowy. Człowiek, z którym spotkał się u ryby w Spelunie, inaczej nie można tego nazwać, przy bazarze Różyckiego na Pradze, okazał się typem przedsiębiorczym, z głową na karku, choć prawie niepiśmiennym. Nazywał się Adam Chrysz i miał szczególny dar sprzedawania rzeczy, których nikt nie potrzebował. Razem z papierosami, z których Wincent był i nawet zadowolony, sprzedał mu herbatę. Najpierw zapytał go bardzo grzecznie. W jakim fachu, szanowny pan, robisz? W chemii, oświadczył Wincent, nie wdając się w szczegóły, żeby nie komplikować sprawy. To ja mam dla pana złoty interes, powiedział Chrysz z uśmiechem tak szczerym jak złota biżuteria na bazarze. Wincent odparł, że interesują go wyłącznie papierosy, ewentualnie kawa albo herbata, ale dobra, niepodrabiana. Chrysz znowu się uśmiechnął i ujawnił, że ma 2 skrzynki angielskiej herbaty. Skrzynki? Zdziwił się Wincent. No dobrze. Niech będą skrzynki. Umówili się na odbiór towaru, a Wincent zaznaczył, że przyśle swojego człowieka. Wysłał swego zastępcę, Studnickiego, który miał zapłacić i przywieźć towar do fabryki. Studnicki był jednak chętny do zrobienia jakiegoś interesu, zamienił więc kilka słów z Chryżem i zanim się obejrzał, nabył dodatkowo ładunek melasy z transportem włącznie. Chryste panie, 10 bek melasy? Zwariowałeś? Co my z tym zrobimy? Wincent był oszołomiony pomysłem Studnickiego, ale należał do osób rzutkich i twórczych. Przez 2 godziny krążył po fabryce i mruczał coś do siebie, a na końcu powiedział: dobrze, bierzmy się do roboty. Ta decyzja pociągnęła za sobą kolejne działania. W wynajętej za bezcen opuszczonej maleńkiej fabryce zabawek i wyrobów gumowych, która znajdowała się tuż obok jego przedsiębiorstwa, zainstalowali linię produkcyjną, dość prowizoryczną, ale na początek to wystarczyło. Oczywiście wszystko było nielegalne. Vincent uznał jednak, że na czas wojny można spuścić z tonu, być trochę mniej uczciwym, przerobić te 10 beczek, a pieniądze przeznaczyć na zbożny cel albo na przyjemności. Liczył na to, że Rosjanie, którzy coraz mniej pewnie czuli się w Warszawie, nie zainteresują się jego fabryką, a zwłaszcza uboczną działalnością. Zdawał sobie sprawę, że trzeba być ostrożnym, a proceder nie może trwać zbyt długo, bo w razie kontroli będzie marnie. Nie ma co liczyć na zrozumienie urzędników. Od razu zastrzegł, że przerobią te 10 beczek i na tym koniec. Szybko ruszyli z produkcją, żeby pozbyć się trefnego towaru. Na miejscu mieli odpowiednie urządzenia, a wysoka temperatura przyspieszała fermentację. Zapach bimbru snuł się po okolicy jak chmara komarów. Maskowali go więc esencjami zapachowymi, które oficjalnie zaczęli tam wytwarzać. Początkowo Vincent osobiście pilnował całego procesu. Zostawał na noc i siedział przy alembiku, kontrolując temperaturę i skapujący do kolby destylat. Nad ranem, kiedy zakończył destylację, okazało się, że pierwsza próbna partia wyszła fatalnie. Alkohol był bardzo zanieczyszczony fuzlem i należało poddać go ponownej destylacji, co oczywiście podnosiło koszt. Złapał się za głowę i klął w żywe kamienie, że dał się namówić na taki bezsensowny i ryzykowny interes. Ale nie zamierzał sprzedawać byle czego, nawet na lewo. Przeszedł do biura, powiedział, że nie chce nikogo widzieć, rozciągnął się na kanapie i myślał.